Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Michał Gramatyka, poseł Polski 2050, trzeciej drogi. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie.
Panie redaktorze, witam państwa.
Panie pośle, coś się zmieniło? Czy Paulina Henik-Kloska pozostaje waszym kandydatem na stanowisko ministra klimatu?
No jest najlepszą kandydatką na to stanowisko, więc nic się nie zmieniło. Ma w dalszym ciągu poparcie naszego środowiska politycznego, w tym mnie. Wczoraj dała fantastyczne, bardzo merytoryczne wystąpienie w Sejmie na temat tych wszystkich bzdur, które są rozpowszechniane o naszym pomyśle na wskrzeszenie energetyki wiatrowej w Polsce.
Tak fantastyczne, że aż nagrodziliście ją kwiatami?
Wie pan, to taki gest bardzo potrzebny, dlatego że taka ilość hejtu, która wylała się na panią posłankę w ciągu ostatniego tygodnia, generowanego zresztą głównie przez publiczne media, czy przez prawicowe siły, przez obecną opozycję, czyli przez PiS, to nawet wczoraj podczas tej debaty niektóre uwagi posłanek i posłów PiS-u były wręcz niedopuszczalne. Więc warto było po prostu wesprzeć Paulinę takim może małym, ale jednak...
A nie było to śmieszne miastem. Trochę, panie pośle?
Nie było to śmieszne, wie pan. Każdy z nas ma jakąś taką cienką, czerwoną linię, poza którą kończy się jego wytrzymałość psychiczna.
Paulina, no w polityce trzeba mieć dosyć tę linię daleko, prawda?
Tak, ja rozumiem, ale to uwielbiam dyskutować merytorycznie. Mogę się spierać na argumenty, ale w momencie, kiedy ktoś używa wobec posłanki Kloski takich argumentów, że to jest rywin w spódnicy tej kadencji, no przecież to żenuje.
To wczoraj z mównicy padło, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, Waldemar Buda, tak?
Tak, Waldemar Buda, człowiek, który zasłużył się głównie tym, że gada głupoty z mównicy sejmowej, albo pan poseł Fogiel, który mówił, że on pragnie zdementować jakoby te kwiaty.
I to jest, to są te merytoryczne argumenty. Gada głupoty z mównicy sejmowej, tak?
No ale to posłuchał go pan wczoraj, co on tam wygadywał. No, mniej więcej, żaden z nich nie zadał sobie
ale
trudu.
Proszę, ale jeżeli to jest tak dobry projekt, to za który panią poseł Henik-Kloskę nagrodziliście kwiatami, to gdzie jest ten projekt? Kiedy będzie przyjęty? Bo jeżeli ja wiem, to dobrze, to właśnie poprawiacie go tak, żeby tego komponentu wiatrakowego w ogóle w nim nie było i nie będzie ani 300 metrów, ani tego elementu dotyczącego możliwych wywłaszczeń, których, no mówicie, że ma nie być, ale i tak te przepisy są zmienione, więc chyba jednak to nie był dobry projekt.
No to po kolei. Możliwych wywłaszczeń w tej ustawie nie ma i nigdy nie było.
Ale przepisy będą inne.
Nie było tam, przepisy prawdopodobnie będą bardzo podobne. Nie było tam nigdy żadnego elementu, który pozwalałby na wywłaszczenia. Na wywłaszczenie, jeżeli chodzi o podpięcie do sieci, czyli na wywłaszczenie na cele sieci przesyłowych, to generalnie polskie prawo pozwala bez żadnej zmiany ustawy. Więc to jest mowa nienawiści serwowana przez opozycję i powielana przez rządowe media. 300 metrów to tylko wtedy, kiedy gospodarz na swoim terenie chce sobie postawić mały wiatrak po to, żeby mógł zasilać swoje gospodarstwo z tego wiatraka i on może wtedy taki mały wiatrak postawić sobie na swoim terenie, kropka. Nigdzie indziej i nigdy w żadnym pozostałym przypadku tych 300 metrów nie było, więc to też jest wyciągnięcie jakiegoś szczegółu z kontekstu
parki,
i nakręcenie go.
300 metrów, odległość 300
oczywiście, metrów? Że nie było. Tam parki narodowe były generalnie chronione. Wszystkie obszary ważne przyrodniczo były chronione, ale co najważniejsze, to był projekt poselski, który był na pierwszym etapie legislacji, czyli wniesiony do laski marszałkowskiej. Zdecydowaliśmy,
żeby... dopisów nie oddaje do laski marszałkowskiej. Okay, ale to się oddaje najlepsze, jak rozumiem, na ten moment projekt.
Ja rozumiem, ale to nie był brudnopis. To, co można było zrobić inaczej i to, o czym zadecydował Szymon Hołownia, to rozdzielić dwa obszary tego projektu, czyli obszar mrożenia cen od obszaru rozwoju wiatraków. Wiatraki wrócą w trybie rządowym, w trybie wyposażonym, w konsultacje społeczne, w konsultacje ze środowiskiem. To jest na pewno dobra ścieżka, bo ona zakłada bardzo takie wszechstronne przekonsultowanie tego projektu, ale no, nie sądzę, żeby PiS zachował się inaczej. No, PiS walczy z wiatrakami, jak Don Quixote.
Mieliście się zachowywać inaczej. Mieliście właśnie korzystać przede wszystkim w wypadku ważnych projektów z tej rządowej ścieżki, żeby były konsultacje. Często krytykowaliście za to Prawo i Sprawiedliwość.
Ale przecież rządem
dwa projekty idą właśnie...
Rządem wirtualnym jest dzisiaj Mateusz Morawiecki. No to jak my mamy korzystać z rządowej ścieżki, skoro nie mamy
rządu? Naprawdę tygodnie nie mogły poczekać?
Ale oczywiście, że mogły poczekać, no ale mogły również zostać poddane konsultacji właśnie w takim trybie poselskim. Chcieliśmy pokazać, że pracujemy.
To dlaczego się z tego wycofaliście w końcu, panie?
Nie wycofaliśmy
wszystko
się.
Wszystko było dobrze.
Przenieśliśmy to na grunt projektu rządowego, zostawiliśmy obszar mrożenia cen, który jest najważniejszy, był najważniejszy w tej ustawie, a wiatraki wrócą, bo wrócić muszą. W Polsce od 8 lat Energetyka wiatrowa jest zablokowana, stoi.
No PiS obiecywał złote... zmiana, panie pośle, jednak miała miejsce. Ale ta zmiana... realizacji kamienia milowego to, nie zmiana... 10 ha, tylko 700 metrów.
Nic nie zmienia. To jest słynna zmiana, którą pan minister Suski na serwetce
500 na 700,
napisał.
Tak,
że jest 500 na 700. Cała społeczność skupiona jakby wokół rozwoju energetyki wiatrowej twierdzi, że ta zmiana nic nie zmienia.
Ale to panie pośle, to jest w ogóle listek figowy. Czy te 300 metrów będzie w jakichkolwiek przypadkach, czy ich nie będzie?
Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa w momencie, kiedy wróci ścieżką rządową.
To na razie w takim
300
razie
metrów, jeszcze raz, dementujemy. Gospodarz ma swoje zabudowania, chce postawić mały wiatrak, który będzie zasilał jego gospodarstwo. Może to zrobić w odległości 300 metrów od zabudowań. Kropka. Żadnej innej możliwości.
Ale w odległości od zabudowań innych gospodarzy.
Swoich.
Nie tylko od swoich.
No, jak od innych? Od swoich, no.
Tylko to jeżeli gospodarz to dlaczego nie może 250 metrów od swoich zabudowań, jeżeli od innych?
Właśnie dlatego nie warto wierzyć PiS-owi, właśnie dlatego nie warto wierzyć TVP Info, no bo gadają rzeczy, które po sprawdzeniu okazują się wyglądać zupełnie inaczej.
No ale mimo wszystko ciągle nie wiemy, czy te 300 metrów w jakiej formie będzie, tak?
Zobaczymy, ustawa wróci
w tym
na
roku,
pewno,
panie pośle, czy nie?
Nie wiem, zobaczymy, ale to moim zdaniem to jest priorytet, wie pan, energetyka wiatrowa to jest najtańsza energia, to jest energia, której w miksie energetycznym mamy 14%. Mogłoby być 20 parę, gdyby nie to, że PiS zablokował wiatraki. PiS jest jak Don Kiszot z La Manczy. On po prostu skopią na wiatraki, bo wydaje się mu, że to jest coś złego. A to jest przecież podstawowy składnik energetyki odnawialnej.
Panie pośle, to kto będzie pisał te nowe przepisy?
No myślę, że pani minister klimatu.
Pani minister klimatu, czyli pani
Paulina Hennig-Kloska.
Paulina Hennig-Kloska w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej.
Ale to rząd będzie powołany klimatu dopiero w przyszłym tygodniu, więc będziemy wtedy mogli się temu przyjrzeć.
Jasne. Panie pośle, chcieliście być tacy sprytni, jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch obszarów, mrożenie cen i wiatraki, i postawić pod ścianą prezydenta? To miał być taki przebiegły plan?
Nie sądzę, bo prezydent zawsze ma przecież w swoim arsenale różne środki, może częściowo...
Może pół ustawy podpisać, a pół nie.
Ale częściowo może ją odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, prawda?
No, tylko że uważając, że to są złe przepisy, bo złe dla mieszkańców wsi, to nie musi znaczyć, że są niekonstytucyjne.
Sądzę,
no, Trybunał
prezydent...
nie ocenia tego, czy to będzie szkodliwość duża, czy nie, czy dla mieszkańców wsi, czy krajobraz im zepsuje, czy nie. No, Trybunał ocenia zgodność z konstytucją.
No, Trybunał oceniałby zdolność z konstytucją, gdyby istniał. To też tak między nami mówiąc, korzystając z tego, że jesteśmy tu sami. Jestem zwolennikiem poglądu, że Trybunału Konstytucyjnego w Polsce nie ma, że to jest po prostu budynek, który ma fasadę Trybunału Konstytucyjnego i nic poza tym.
Że nie ma Trybunału w Polsce, tak?
No tak, no przecież ma pan tam sędziów dublerów, ma pan przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego, która nie powinna pełnić swojej funkcji, bo przecież upłynęła jej kadencja. Są na to opinie prawne. No to jest fasada, jedna z fasad demokracji stworzona przez PiS.
Ale no to też nie wiem, czy do absurdu się nie posuwamy, jak pan poseł mówi, że nie ma w Polsce Trybunału Konstytucyjnego. Czyli co, te orzeczenia, które wydawał w ostatnich latach Trybunał, to ich nie ma?
Moim zdaniem te orzeczenia mają wartość papieru, na którym zostały wydrukowane. Szczególnie po upływie kadencji pani przewodniczącej Przyłębskiej. Dlatego w zasadzie...
Ale to szczególnie to tamte też mają wartość papieru? Wszystkie mają wartość papieru, wydrukowane, na którym są wydrukowane? Czy...
No przecież dlatego...
Te po upływie kadencji
między
pani
innymi
prezes Przyłębskiej.
Dlatego Polska ma problem z praworządnością, prawda? Że Krajowa Rada Sądownictwa nie istnieje i to stwierdza Polski Sąd Najwyższy, prawda? Izba Karna, 7 sędziów. Mówi, że ta Krajowa Rada Sądownictwa z tym organem, który jest opisany w Konstytucji, ma wspólną tylko nazwę, że tak naprawdę tego organu nie ma, że tych 15 sędziów powołanych przed upływem kadencji poprzednich powoduje, że ten organ de facto nie funkcjonuje.
No nie, to jest mowa o wadliwym powołaniu tego organu, ale nie o tym, że nie jest mowa, że go nie ma.
Kucharza,
że
z całym szacunkiem.
Sędziów dzięki tej nowej Krajowej Radzie Sądownictwa setki, tysiące wyroków, tysiące sędziów, 2000 sędziów ponad, tak? To oni działają, panie pośle. To nie jest tak, że ci sędziowie nie orzekają, tylko orzekają.
Co więcej, pan prezydent zaprzysięga kolejnych, nie czekając na to, aż ta sytuacja zostanie naprawiona. To jest naprawdę pójście na wojnę z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przecież wszystkie organy unijne, a Polska siłą rzeczy musi przestrzegać prawa unijnego, mówią to samo. Tego organu nie ma. Ta ścieżka powoływania sędziów jest wadliwa. To, co robi pan prezydent, to, co robi neo-KRS, to jest tylko generowanie kolejnych problemów dla Polski.
Myślałem, że teraz jak już są w tym KRS-ie, stara się politycy nowej koalicji, to mówi się KRS, a nie neo-KRS, bo...
Nic się nie zmieniło, wie pan. Tam jest 15 osób wybranych
nawet
przez...
Nawet telewizje informacyjne już...
No widziałem
KRS, a nie neo-KRS.
Afera Paskowa, że ktoś zmienił pasek, tak, że wybory do neo-KRS...
No było to zabawne, tak.
Ja jestem prawnikiem, czytam przepisy takimi, jakie one są i stoję na stanowisku, że...
Nic się nie zmieniło, tak?
Że rzeczywiście ta piątka, która trafiła do Krajowej Rady Sądownictwa. Przedstawiciele
legalizuje
Sejmu,
ten KRS, teraz nie
legalizuje.
KRS,
przedstawiciele Sejmu i Senatu są wybrani prawidłowo, natomiast tych 15, których Sejm sobie wybrał przed upływem kadencji poprzednich, no to jest jedna z największych, nie wiem, prawniczych bandytyzmów, jakie w ogóle pamiętam.
To panie proszę, na koniec jeszcze zapytam o Szymona Hołownię, marszałka Sejmu. To jest dzisiaj postać numer jeden nowego obozu rządzącego?
Na dzień dzisiejszy na pewno. No, to jest druga osoba w państwie. To pokazuje, że jest większość parlamentarna, która przenosi ciężar władzy na drugą stronę sceny politycznej. Pan prezydent tego nie zauważył, nominując Mateusza Morawieckiego do misji tworzenia rządu.
No, ale to już długo nie potrwa. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, wtorek nowy rząd powstanie, ale pytam jeszcze o pozycję Szymona Hołowni, marszałka, ostatnio bardzo aktywnego, bardzo popularnego, o czym świadczą też wyniki oglądalności posiedzeń Sejmu. On mógłby być wspólnym kandydatem całej nowej koalicji na prezydenta?
Moim kandydatem na pewno będzie, jeżeli tylko będzie chciał o taki urząd w państwie się ubiegać, a już raz chciał, więc pewnie kolejnym razem również.
Kandydatem mógłby być Platformy Polski 2050 PSL-u?
Spokojnie, my na Śląsku mówimy, wie pan, spokojnie, wszystko w swoim czasie, wybory prezydenckie dopiero przed nami. Szymon Hołownia pokazał jedno, że wszyscy, którzy się z niego śmiali, wszyscy, którzy mówili, że nie da rady, nie mieli racji, że poradził sobie świetnie, że gromadzi wokół Sejmu setki tysięcy ludzi.
Tutaj,
i to jest jego zasługa.
Krótką pauzę zróbmy, bo kończymy radiową część Sedna Sprawy. Słuchaczom Radia Plus życzymy zatem dobrego dnia. Michał Gramatyka jest z nami, będzie także w internetowej dogrywce.
Dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Michał Gramatyka, poseł Polski 2050, cały czas jest z nami. Panie pośle, zmieniłby pan coś w stylu prowadzenia obrad przez marszałka Sejmu, czy jest właściwy, idealny, taki jak być powinien?
Jest sobą, jest inteligentny, błyskotliwy, przestrzega regulaminu, pokazuje rozpasanym do pewnego momentu posłom i posłankom PiS miejsce w szeregu, traktuje wszystkich równo, nie zmieniałbym nic.
A czy nie jest go za dużo trochę, czy nie jest zbyt aktywny, czy nie za bardzo gwiazdorzy, tak trochę kolokwialnie mówiąc.
Przyciąga uwagę.
Od wielu lat obrady Sejmu śledzę czasem z bardzo bliska i szczerze mówiąc nie pamiętam marszałka, którego by było tak dużo, panie pośle, w tych obradach.
Przyciąga uwagę, wie pan, ma charyzmę taką naturalną. No, z naszej rozmowy też bardziej zapamiętają pana niż mnie, prawda?
Dobry żart, panie pośle. To się oczywiście bardzo ceni. To tyle, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, a o wasz program jeszcze, panie pośle, chciałem zapytać o to, na ile teraz dwa miesiące prawie po wygranych wyborach, no jednak jako koalicja absolutnie jesteście zwycięzcą tych wyborów, chwilę przed utworzeniem rządu, o których obietnicach Polski 2050 może pan poseł powiedzieć spokojnie, że je spełnicie, bo mieliście mniej ważne, bardziej ważne, no myślę, że jedna z tych ważniejszych to chociażby rodzinny PIT, czy na przykład jeden bilet miesięczny za 150 zł, dzięki któremu w całej Polsce będzie można podróżować, czy wakacje od składek na ZUS, wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni. To myślę, że są niezwykle ważne dla różnych grup wyborców propozycje. I czy pan poseł dzisiaj może powiedzieć, one zostaną spełnione?
Tak, te propozycje będą spełnione. Oczywiście będą spełnione w takim kontekście, w jakim pozwolą na to ustalenia koalicyjne.
Czyli będą albo nie będą spełnione? Nie, tak brzmi odpowiedź.
Ja myślę, że jeżeli rząd jest koalicyjny, to trzeba nałożyć na siebie te trzy programy, czyli program Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050, Trzeciej Drogi, Polski 2050.
Ale rozmowy programowe już są za wami i pytam, co udało wam się przeforsować tak naprawdę, bo ta umowa koalicyjna jest dosyć ogólna w wielu obszarach. Najwięcej tak naprawdę najbardziej szczegółowo to mówicie o rozliczaniu Prawa i Sprawiedliwości w tej umowie, a jeżeli chodzi o takie sprawy podatkowe chociażby, tak? No to mamy kwota wolna razy dwa platformy, czy wasz rodzinny PIT, czy to się da połączyć?
No, ale to poszło, poczekajmy, dlatego że jeżeli chodzi o finanse państwa, to najpierw musimy ocenić, w jakim stanie znajdują się dzisiaj finanse państwa. PiS opanował do perfekcji wyciąganie pieniędzy poza budżet poprzez
fundusze specjalne.
Poprzez specjalne fundusze. Jak wejdzie nowy minister finansów, to on będzie w stanie dokonać pewnego audytu, uporządkowania i pokazać, co i tak naprawdę na czym my stoimy. To, co jest najbardziej istotne dla Polski 2050 dziś, to jest zielona agenda. To jest transformacja energetyczna. To jest troska o klimat, to jest troska o środowisko i tutaj bardzo mocno liczę na to, że pani posłanka Paulina Henik-Kloska w momencie, kiedy obejmie tekę ministry, czego jej serdecznie życzę, właśnie to będzie realizować, no bo Polska 2050 jest najbardziej zielonym spośród wszystkich ugrupowań wchodzących w skład koalicji.
Nie wiem, czy tekę ministry nie będzie na drzwiach napisane ministra klimatu, tylko będzie napisane minister klimatu.
Wszystko, wie pan, zależy od tego, jak elastycznie podchodzimy do języka polskiego, skoro Rada Języka Polskiego już 10 lat temu dopuściła sformułowanie ministra jako odpowiednik ministra, kogo czego, czyli to w mianowniku, a nie w dopełniaczu, no to pewnie wiedziała, co robi, prawda?
Okay.
Mamy też świetne przedsięwzięcia edukacyjne i myślę, że to też jest naszym takim oczkiem w głowie. W Ministerstwie Edukacji na pewno będziemy mieć bardzo mocną reprezentację i tam będziemy dbać o takie rzeczy, jak płynny angielski po podstawówce, jak szkoła wolna światopoglądowo, jak wsparcie psychologiczne dla dzieciaków właśnie w szkołach, czy to w podstawowych, czy to w szkołach średnich.
Ale to pozwoli pan poseł, że jeszcze wrócę do tych kwestii, które no, zdawały mi się takie korowe, jeżeli chodzi o wasz program. Jeżeli mówi pan o zielonej energii, to 2040 rok, jeżeli dobrze pamiętam, to odejście całkowite od węgla. To planuje Polska 2050. To jest element waszych rozmów z koalicjantami? To będzie na przykład ta wasza obietnica spełniona, przyspieszenie odejścia od węgla?
Wie pan, ale to my możemy sobie projektować w tym momencie, w którym roku odejdziemy od węgla, tylko no, problem polega na tym...
Dobra,
ale system elektroenergetyczny nie może mieć tylko komponentu odnawialnego. On musi być czymś stabilizowanym.
Musi być atom do tego czasu.
Więc musimy wybudować atom. Jesteśmy gorącymi zwolennikami budowy energetyki atomowej. Musimy odblokować energetykę wiatrową. To właśnie cała ta awantura, która jest wokół wiatraków, polega na tym, że energetyka wiatrowa w Polsce jest zablokowana. PiS w tym kierunku nie zrobił nic. Nie da się dzisiaj lokować w Polsce nowych farm wiatrowych.
No ale nic to jednak myślę, że jest za dużo powiedziane, bo jeżeli chodzi o fotowoltaikę, no to akurat tutaj się dużo, panie pośle, chyba zmieniło, prawda?
Bardzo dużo się zmieniło i bardzo dobrze.
To jest też czasu po prostu i technologii, które w tym czasie były dostępne.
Problem polega na tym, że fotowoltaika nie jest w stanie dostarczyć takiej mocy, jaką dostarczają elektrownie wiatrowe. I PiS to wie i oni mówiąc o fotowoltaice podają zainstalowaną moc w terawatach, natomiast nie podają, ile tego jest w miksie energetycznym. Dzisiaj mamy w miksie energetycznym około 30% odnawialnych źródeł energii, z czego tylko 14% to są źródła wiatrowe. Mogłoby być tego dużo więcej, gdybyśmy mogli lokować w Polsce farmy wiatrowe.
To panie proszę, wracając do tych propozycji podatkowych, podwyżki dla nauczycieli, bo wy mówiliście o średniej krajowej, wakacje od ZUS-u, wizyta u lekarza specjalisty. To będzie spełnione, czy to wszystko jest póki co tak naprawdę do dyskusji z koalicjantami i trudno jest panu posłowi dzisiaj powiedzieć, zrobimy to.
Nie no,
myślę, że... Czy może pan powiedzieć, tak to będzie zrobione?
Podwyżki dla nauczycieli na pewno będą zrobione.
Średnia? Zapewnimy średnią krajową na start?
Poczekajmy na exposé pana premiera Tuska. Pamiętajmy, że to będzie rząd koalicyjny. Rząd koalicyjny polega na tym, że cztery ugrupowania, które w skład tej koalicji wchodzą...
Ale prowadziliście, panie pośle, więc pytam, czy którakolwiek z tych propozycji może pan powiedzieć, tak, to będzie dowiezione?
Na pewno przywrócimy Polskę na ścieżkę transformacji energetycznej. Na pewno będziemy realizowali agendę cyfrową Unii Europejskiej. Dzisiaj w dziedzinie cyfryzacji jesteśmy dobrzy i chcemy utrzymać ten trend. Chcemy implementować.
A mówi to prawdopodobny przyszły wiceminister cyfryzacji, pan poseł Michał Gramatyka. No tak mówię, że media spekulują.
W SuperEkspresie wyczytałem, więc
też w SuperEkspresie faktycznie było o tym mowa. Panie poseł, na koniec jeszcze tylko powiem, że pan oczywiście oprócz działalności politycznej bardzo bogatej i intensywnej prowadzi też muzyczną. Śpiewa pan w zespole Perły i Łotry i proszę się pochwalić wynikami swojego zespołu, bo świeże są to są wyniki z tego roku. Po prostu, jeżeli chodzi o Spotify i waszą słuchalność?
No tak, serwisy streamingowe na koniec roku zwykle robią takie podsumowania i właśnie wczoraj czy przedwczoraj...
Pół Polski pana słuchaczy
wyskoczył. No właśnie na szczęście nie pół Polski, bo najwięcej słuchaczek i słuchaczy mamy w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, Turcja, kraje skandynawskie, gramy muzykę ludową tamtych krajów, czyli muzykę ludową...
To ile milionów, powiedzmy, panie pośle, na koniec?
No około 15 milionów tak zwanych streamów. To bardzo, bardzo dobry
wynik. To piękny wynik, gratulacje. rację, panie pośle, to głosu w tylu kiedyś życzę wyborców.
O, bardzo dobry pomysł, bym prezydentem został.
Jakiś właśnie, w prezydenckich wyborach może kiedyś. Michał Gramatyka, Polska 2050, gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu posłowi i państwu.
Dziękuję bardzo.
Radio Plus. Sedno Sprawy.